Audiobook Monster Hunter Freedom Unite. Część trzecia. Śmierć Konga Lali wypłoszyła mniejsze goryle, a wraz z odejściem na tamten świat Jana Kutku, tropikalnym lasem przestał wstrząsać łatwo rozpoznawalny, drażniący skrzek. Przybywający do wioski kupcy mieli w pierwszych dniach kłopot, by przystosować się do nowej rzeczywistości. Wspominali, że mają wrażenie, jakby sam las wstrzymywał oddech, zastanawiając się, co teraz nastąpi. Pozbywając się obu bestii, z pewnością przysłużyłem się wielu podróżującym. Zrehabilitowałem się też nieco w oczach mieszkańców wioski, których na pewno zaniepokoiły moje wcześniejsze porażki. Nadal byłem jednak na cenzurowanym. Pojedyncze sukcesy przeplatałem porażkami i czułem, że każdy kolejny błąd może skłonić lokalną społeczność do rozpoczęcia poszukiwań nowego, nieco solidniejszego łowcy. Musiałem się sprężyć i szybko nadrobić braki w wyszkoleniu, by uniknąć kolejnych potknięć. A gdzie lepiej nabierać doświadczenia, jak nie na polu walki? Pierwsza okazja pojawiła się w momencie, gdy do wioski napłynęła prośba o zrobienie porządku na położonej nieco dalej na południe pustyni, na której zadomowił się agresywny Cephadrom. To mięsożerca o tyle niebezpieczny, że poruszający się pod powierzchnią piaskowych wydm i atakujący z zaskoczenia. Wyskakująca znikąd charakterystyczna płaska i szeroka paszcza, a także wzniecające tumany kurzu potężne błoniaste skrzydła wystraszyły już niejednego wędrowca. Cephadrom to stworzenie o przerażającej prezencji, z ciałem perfekcyjnie przystosowanym do ekstremalnych warunków pustyni. Szorstka i łuskowata skóra przybiera odcienie pustynnego piasku, co czyni go niemal niewidocznym, gdy leży w bezruchu pod powierzchnią. A gdy porusza się pod piaskiem, jego ciało wytwarza wibracje, które przypominają delikatne drżenie ziemi, wyczuwalne tylko przez najbardziej wyczulonych na te subtelne sygnały. Przez najlepszych i najbardziej doświadczonych łowców. Cephadrom atakuje z niewiarygodną szybkością, wynurzając się z piasku niczym demoniczny duch. Tumany kurzu wzbijane przez potężne, błoniaste skrzydła tworzą zasłonę, przez którą jego ofiary tracą orientację, a tym samym jakąkolwiek szansę na ucieczkę. Mieszkańcy wioski opowiadali o nim wiele historii. Jedna z legend mówiła o karawanie, która zniknęła bez śladu, jedynie z pozostawionymi plamami krwi i porozrzucanymi towarami jako świadkami masakry dokonanej przez przebiegłego potwora. Podjęcie walki z Cephadromem wymagało nie tylko odwagi, ale i sprytu. Aby go pokonać, należało wywabić go i zmusić do walki na otwartym terenie, gdzie jego przewagi były zminimalizowane. To zadanie było przeznaczone tylko dla łowców, mogących pochwalić się odpowiednim przygotowaniem fizycznym i wiedzą. Doświadczeniem z wielu zleceń wykonanych na gorących piaskach pustyni. Gdy wyruszałem do walki, starościna całkiem słusznie obawiała się więc, że mogę wrócić z tej konfrontacji w kiepskim stanie. O ile los w ogóle mnie oszczędzi. Początkowo wszystko wskazywało na to, że polowanie na Cephadrom będzie wyzwaniem. Żar lał się z nieba, a wokół próżno było szukać miejsc, gdzie dałoby się ukryć przed palącym słońcem. Poruszanie się w pełnym ekwipunku po wciągającym stopy piasku było udręką. Zaczynałem doskonale rozumieć, dlaczego Cephadrom jest tak groźny w tych warunkach i tak ciężko mu umknąć. Kiedy dotarłem do bestii i zwróciłem jej uwagę, błyskawicznie zaatakowała. Cephadrom wynurzał się z podłoża z niezwykłą szybkością, zostawiając ledwie ułamek sekundy na reakcję. Charakterystyczna płetwa wystająca z piasku była w tych warunkach niczym drogowskaz wskazujący, gdzie bestia planuje się wynurzyć. Trzymając bezpieczny dystans, mogłem dokładnie obserwować, jak przecina piaszczyste fale i przygotowuje się do ataku. Z każdą chwilą stawało się jasne, że jego schematy ruchu były prostsze niż się spodziewałem. Czułem, jak adrenalina pulsuje w moich żyłach, a każdy mięsień jest gotowy do działania. Biegłem ku niemu, kierując dwa ostrza w stronę jego odkrytego brzucha. Każdy cios zadawany w miękkie podbrzusze potwora wywoływał głuchy, satysfakcjonujący dźwięk, który utwierdzał mnie w przekonaniu, że jestem na właściwej drodze. Cefadrom próbował walczyć, ale jego ataki były coraz słabsze i coraz mniej skoordynowane. Potężne skrzydła, które wcześniej wzbudzały piaskowe burze, teraz ledwo unosiły się nad ziemią. Każdy jego ryk był jakby mniej przerażający, a bardziej rozpaczliwy. Zupełnie jakby sam potwór zdawał sobie sprawę, że jego czas się kończy. Czułem, że mam przewagę, że to ja dyktuję warunki tej walki. Ostatni cios był decydujący. Gdy Cefadrom próbował wynurzyć się po raz kolejny, rzuciłem się do przodu z całą siłą, celując w jego odkryte podbrzusze. Moje ostrze wbiło się głęboko, a potwór wydał z siebie przeraźliwy ryk. Wydawało się, że czas na moment zamarł, a potem Cefadrom osunął się na piasek martwy. Stałem nad jego bezwładnym ciałem, oddychając ciężko, ale z satysfakcją. Zrozumiałem, że choć Cefadrom był potężny i przerażający, to dzięki cierpliwości, strategii i doświadczeniu można było go pokonać. Czułem, że to zwycięstwo było krokiem naprzód w mojej podróży jako łowcy potworów. Było dowodem na to, że każda bitwa i każdy przeciwnik uczą nas czegoś nowego. Gdy Cefadrom padł, w plecaku zostało jeszcze nawet parę zapasowych megapotionów i sporo paintballi. Utwierdziłem się w przekonaniu, że moja ruchliwość, dopasowana do walki dwoma krótkimi ostrzami, jest niezwykle problematyczna dla masywnych, mało zwrotnych bestii z tych okolic. Po tym sukcesie przyjąłem kolejne dwugwiazdkowe zadania od starościny, przynosząc ulgę mieszkańcom wioski i przybywającym z różnych rejonów handlarzom. Na kilka dni sytuacja się uspokoiła, a ja mogłem poświęcić się czytaniu bestiariuszy, rozwijaniu farmy oraz usprawnianiu ekwipunku. W tamtym momencie, wyruszając na kolejne wyprawy, zakładałem ekwipunek stworzony na bazie pozyskanych surowców, a także zdobyczy z licznych pól walki. Głowę chronił Genprey Helm, którego powierzchnia lśniła chłodnym blaskiem, przypominając srebro, ale o barwie bardziej przystającej do lodowatego błękitu. Na torsie zaciążyła mi Diaprey Mail, niezwykle lekka, a jednak zadziwiająco wytrzymała. Jej ogniwa, podobne do kłów dzikich drapieżców, układały się ciasno niczym łuski smoka, tworząc w tamtym momencie odpowiednią ochronę. W świetle księżyca zdawała się połyskiwać, jakby przesiąknięta była esencją lodu i wiecznego zimna. Moje przedramiona chroniły High Metal Vambraces, a więc opancerzone rękawice, które choć wydawały się surowe i nieforemne, w rzeczywistości były precyzyjnie wyważone, umożliwiając szybkie i precyzyjne ruchy. Na biodrach spoczął Diaprey Tasset, zbrojny fartuch wykonany z twardej, ale elastycznej skóry, ozdobiony kolcami przypominającymi te, które można znaleźć na grzbiecie dzikich bestii z pobliskich gór. Każdy krok, który stawiałem, wywoływał subtelny, ale groźny szelest. Na koniec Velocipray Graves otuliły moje nogi, a ich konstrukcja była majstersztykiem starożytnej inżynierii. Czułem się w nich spokojniejszy o piszczele i czułem wręcz, że każdy krok był niczym mały skok dzikiej bestii, która z susami przybliża się do swojej ofiary. Uzbrojony w te niesamowite dzieła mistrzów kowalstwa, czułem się bardziej gotowy na kolejne wyzwania. Pamiętniki innych łowców otworzyły mi oczy na fakt, że otaczający świat pełen jest stworów rodem z najgorszych koszmarów. Nie ma rejonu wolnego od bestii, które przytłaczają zwykłego człowieka swoimi rozmiarami. Kwestią czasu było więc, nim w pobliżu wioski zadomowi się kolejne monstrum, korzystając z braku groźnych konkurentów. Ten świat nie lubił pustki, a drapieżniki wypełniały ją z ochotą. Był chłodny poranek, gdy starościna zjawiła się w mojej kwaterze, przynosząc wieści, które zmroziły mi krew w żyłach. Jej twarz, zwykle nieprzenikniona, teraz zdradzała ledwie tłumioną obawę. Kilku handlarzy, przemierzając górskie ścieżki w poszukiwaniu rzadkich minerałów, natknęło się na coś, co mogło zburzyć kruchy spokój naszej osady. W okolicznych górach pojawił się Kezu, potwór z najczarniejszych legend. Wiwern o bladym, niemal szarym umaszczeniu, które stapiało się z mgłą i cieniem skalnych jaskiń. Kezu nie był jak inne stworzenia, z którymi miałem do czynienia. Niewidomy, a jednak bardziej śmiertelnie niebezpieczny niż jakakolwiek inna bestia. Jego ciało, przypominające połączenie dwunogiego smoka i węża, zakończone było przerażającym otworem gębowym, który otwierał się niczym szczelina w samej rzeczywistości, gotowy pożreć każdego, kto zbyt blisko się zbliży. Wiadomość ta przeniknęła mnie na wskroś. Wiedziałem bowiem, że nie mogę zwlekać. Kezu, choć ślepy, wyczuwał ofiary w sposób, który przekraczał ludzkie pojęcie. Słyszał bicie serca z odległości i czuł drżenie ziemi pod stopami przestraszonych wędrowców. Każda godzina zwłoki mogła kosztować życie niewinnych ludzi, którzy nieświadomi zagrożenia wędrowali po górach, wierząc, że łowcy zadbali o bezpieczeństwo tego regionu. Góry, które przecież od stosunkowo niedawna odzyskały spokój, teraz stały się areną, na której mogła rozegrać się tragedia. Kezu mógł w każdej chwili wciągnąć kolejnych wędrowców w swój mroczny świat pełen jaskiń i lodowatych korytarzy. A jeśli odważyłby się zejść niżej, ku wiosce, to nie tylko przypadkowi wędrowcy, ale i okoliczni mieszkańcy mogliby paść jego ofiarą. Nie mogłem sobie pozwolić na dalsze zastanawianie się. Chociaż brakowało mi informacji o tej szczególnej kreaturze, musiałem działać natychmiast. Wyruszenie w bój było jedynym możliwym wyjściem. Kezu musiał zostać powstrzymany, zanim jego groza stanie się naszą codziennością. Z głębokim westchnieniem przygotowałem się do wędrówki w górskie szczyty, gdzie cień Kezu czaił się już na kolejną ofiarę. W klasztorze mnisi wielokrotnie przypominali, że wiedza bywa ostrzejszą bronią niż najlepszy miecz. Podkreślali to na każdym kroku, ale dla większości uczniów była to tylko kolejna wskazówka, którą zapamiętuje się, zapisuje, wykorzystuje na czas egzaminu, a później wrzuca do worka z innymi bzdetami od pomarszczonych staruchów. Los bywa przewrotny, bo gdy zziajany wpatrywałem się w oddalonego kilka metrów Kezu, właśnie te słowa doświadczonych mnichów dźwięczały mi w uszach. Przegrałem z Kretesem pierwsze spotkanie z drapieżnikiem, nabierając się na jego wszystkie sztuczki. Zabrakło mi mądrego rozeznania i roztropności, a więc cech niezbędnych skutecznemu łowcy. Dałem się razić prądem, kąsać i wyprowadzać w pole, marnotrawiąc cenne zapasy. Marnowałem bezcenne megapotiony, próbując zaleczyć rany, które nie chciały się goić. Paintbole, które miały śledzić ruchy bestii, rozpryskiwały się bezładnie, jakby i one zawodziły pod presją tego starcia. Nawet whetstone, narzędzia, które miały zapewnić mi przewagę w boju, topniały w mych rękach, jakby samo ostrze mojego miecza odmawiało współpracy w obliczu takiego przeciwnika. Bywały chwile, gdy udawało mi się wyprowadzić atak, a w moim sercu tliła się iskra nadziei, lecz za każdym razem zbyt szybko pozwalałem, by uniosła mnie pycha. Gdy tylko wydawało się, że mam przewagę, potwór kucał, a jego ciało zaczynało pulsować energią, której nie byłem w stanie powstrzymać. W końcu, gdy siły mnie opuściły, a ciało odmówiło dalszego posłuszeństwa, wylądowałem na noszach, niesiony przez kompanów, których twarze były pełne milczącej troski. Zaniesiono mnie do wioskowego medyka, gdzie w półmroku jego izby leżałem, wsłuchując się w bicie własnego serca, pełen żalu i gorzkiej refleksji nad tym, jak szybko pycha może zostać ukarana. Zmotywowany porażką, szybko postawiłem się na nogi. Uzupełniłem zapasy i ruszyłem na drugie spotkanie z bestią. Tym razem wypakowałem plecak większą liczbą środków leczniczych. Zdawałem sobie sprawę, że to będzie dłuższy pojedynek, a nie jakieś tam zlecenie, które wykonuje się w kwadrans. Przez pewien czas toczyłem nawet wyrównany bój, nie dając się zaskakiwać Kezu i umiejętnie szukając odpowiednich momentów na atak. Potem jednak straciłem ważny atut – cierpliwość. Dopiero wtedy zacząłem dostrzegać dość poważny błąd popełniany podczas przygotowań na te łowy. Słowa braci mnichów, które jeszcze niedawno zdawały się być jedynie zagadkową przestrogą, teraz wracały do mnie z pełną siłą, niosąc ze sobą nieuniknioną prawdę, którą zbyt późno przyszło mi zrozumieć. Nigdy nie walcz z ogniem przy pomocy ognia, ani z lodem, mając przy sobie tylko lód, mówił najstarszy z nich. Jego głos był wtedy pełen tajemnicy, jakby znał on sekrety świata, których ja dopiero miałem się nauczyć. Słuchałem wtedy z uprzejmością, lecz nie rozumiałem głębi tych słów. Teraz jednak, w chwili, gdy moje ostrza, lodowe Jadrom Blades, ślizgały się po twardej skórze bestii, nie wyrządzając jej niemal żadnej szkody, zrozumiałem mój kardynalny błąd. Z każdą chwilą stawało się coraz bardziej oczywiste, że przez to głupie niedopatrzenie nie tylko ograniczałem siłę swoich ataków, ale i skazywałem się na niepowodzenie w tej walce. W sercu czułem rosnącą frustrację, a na myśl o zmarnowanej szansie ogarniało mnie poczucie winy. Bestia, widząc moją słabość, zaczęła przejmować inicjatywę, a ja coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że nie tylko jestem nieprzygotowany, ale i że dalsze trwanie w tej walce może zakończyć się dla mnie tragicznie. Musiałem się wycofać. Wizja walki za pomocą dwóch niezbyt mocnych, stalowych noży nie wyglądała zbyt zachęcająco. Musiałem wyglądać na zafrasowanego, bo podczas posiłku w kuchni podszedł do mnie zaufany koci kucharz i wręczył niepozorny dokument. Polecił udać się z nim do płatnerza. W ten sposób stałem się właścicielem najdziwniejszej broni, jaką podczas swojej krótkiej kariery miałem w rękach. Na kolejne polowanie ruszyłem z wielkim widelcem i robiącym wrażenie nożem kuchennym. Duetem tak dziwnym, że mogącym przynieść sukces w trzeciej już bitwie z Kezu. Ponad 40 minut zażartej walki o przetrwanie. Z jednej strony pilnująca swojego terytorium, walcząca o prawo do mordowania każdej napotkanej żywej istoty wiwerna. Z drugiej ja. Łowca i ostatni strażnik Bogu Ducha Winnych mieszkańców wioski. Tym razem wreszcie dobrze wyposażony. Osiągnąłem znaczącą przewagę w pierwszym etapie walki. Kezu był zbyt wolny i kontratakował zbyt czytelnie, żeby móc zrobić mi krzywdę. Wkrótce okazało się, że w tych pierwszych minutach nie traktował mnie poważnie. Ewolucja wyposażyła niewidomą bestię w kilka tanich chwytów, których mogła się złapać, gdy śmierć zaczyna krążyć jej nad łbem. Nagle okazało się, że może regularnie wypuszczać ze swojej cuchnącej paszczy potężne wyładowania elektryczne, które z dużą prędkością suną po podłożu w trzech kierunkach. To nie one były jednak moim największym zmartwieniem. Kłopoty zaczęły się w momencie, gdy Kezu zaczął wskazywać się sprytem, o który nigdy bym go nie podejrzewał. Przyjmując pierwszy atak, monstrum upewniało się, że napastnik jest blisko. Wtedy wydawało donośny ryk, który na kilka sekund ogłuszał wroga i unieruchamiał go. Mając tak przygotowany cel, wiwerna ładowała ciało energią i raziła prądem wszystko w zasięgu metra. Mordercza kombinacja raz po raz odbierała mi spory zapas zdrowia i zmuszała do użycia kolejnego mega potiona. Mimo to nie ustępowałem. Czułem, że nie tylko ja zbliżam się do kresu swoich sił. Kezu uciekł do ukrytej w masywie górskim pieczary, gdzie echo bawiło się nawet dźwiękiem kropli spadającej na kamieniste podłoże. Liczył, że tam chwilę odpocznie i zregeneruje siły. Nie mogłem na to pozwolić. Stanąłem przed wejściem do jaskini i spojrzałem na zawartość plecaka. Jeden potion, jedno zioło, jedna smażona ryba i żadnej racji. Wiedziałem już, że zaczyna się ostatnia runda batalii. Wziąłem rozbieg i z całą siłą naparłem na drzemiącą przy ścianie wiwernę, która mimo swego wyczulonego słuchu nie zareagowała na mój zbliżający się atak. Była zbyt zmęczona długą, wyniszczającą walką, w której obaj daliśmy z siebie wszystko. Moje ostrza miały w sobie dość mocy, by przeciąć twardą skórę bestii. Kilka precyzyjnych cięć zaznaczyło na jej ciele głębokie rany, które powoli, lecz nieuchronnie odbierały jej siłę. Potwór zareagował z furią. Jego masywne cielsko odwróciło się w moją stronę, a gniewne wyładowania elektryczne eksplodowały w powietrzu, rozświetlając mroczną jaskinię niczym błyskawice podczas burzy. Ostatni impuls ominął mnie o włos. Rzuciłem się przewrotem, czując jak prąd niemalże pieści moje ciało, lecz nie zdołał mnie dosięgnąć. W momencie, gdy byłem najbliżej śmierci, zrodziła się we mnie nowa energia. Ruszyłem z kontrą, kierując ostrze na jego lewą stronę, tam gdzie grube mięśnie uda miały najmniejszą ochronę. Uderzyłem z pełną siłą, czując jak ostrze przecina tkankę, a krew bestii tryska na wszystkie strony. Kezu, ten ślepy, lecz śmiertelnie groźny potwór, musiał już wiedzieć, że uchodzi z niego życie. Wiedział, lecz niewiele mógł zrobić. Jego serce, bijąc jak młot, tłoczyło krew z coraz większym wysiłkiem, zagłuszając wszystko, co mogłoby go ostrzec przed moimi kolejnymi ruchami. Miotał się chaotycznie, szarżując w mroku, rażąc prądem, który nie trafiał już w nic prócz pustki. Jego ruchy stawały się coraz bardziej desperackie, coraz mniej skoordynowane, jakby powoli tracił zmysły. Wyczekałem na dogodny moment. Podszedłem bliżej, czując jak adrenalina tłumi ból, który przenikał moje zmęczone ciało. Z pełnym zamachem wbiłem nóż w podbrzusze bestii. Ryk, który z siebie wydała, był ogłuszający, a echo odbiło się od ścian jaskini, wstrząsając jej sklepieniem. Kezu zwalił się z nóg. Długie, wykręcone ciało uderzyło z łoskotem o podłoże, a lód pękł pod ciężarem głowy, która z impetem uderzyła o ziemię. Zakrwawiony stanąłem nad zwłokami potwora. Patrzyłem na jego martwe ciało, a uczucie triumfu mieszało się z wyczerpaniem i świadomością, jak blisko byłem śmierci. Zrozumiałem wtedy, że wybór tego zawodu, zawodu łowcy potworów był równoznaczny z codziennym stawianiem czoła najgłębszym lękom. Chyba wybrałem najtrudniejszy zawód świata, ale też jedyny, który mógł dać mi poczucie, że naprawdę żyję. Dziękuję za wysłuchanie trzeciego odcinka audiobooka z Monster Hunter Freedom Unite. Mam nadzieję, że ta opowieść o przygodach początkującego łowcy wielkich potworów sprawia Wam frajdę. Zapraszam po więcej podobnych słuchowisk. Przygotowałem już audiobooki z Red Dead Redemption 2, Final Fantasy VII Remake czy Battlefielda 3. Sporo dzieje się też na moim blogu gralingrad.pl, gdzie na bieżąco relacjonuję w formie opowiadań i pamiętników przygody z różnych gier. Dzięki za uwagę i do usłyszenia przy następnych materiałach.